Chciałbym dzisiaj kontynuować takie inspirujące przesłanie, które jest połączone z tym, co mówiłem tydzień temu. Wierzę, że Bóg obdarował nas w swojej wielkiej miłości, niesamowitym potencjałem. Włożył te duchowe pokłady w nasze wnętrze, abyśmy mogli na każdej płaszczyźnie naszego życia przejawiać coś ponadnaturalnego. Coś, co jest nie ludzką reakcją, nie tylko ludzkim odruchem, ale jest inspirowane duchowo poprzez samego Boga w nas, który żyje w nas, który mieszka w nas, który wypełnił nas, który prowadzi nas, który tak bardzo nas umiłował, jak słyszeliśmy dzisiaj rano, który jest miłością, że On nie miłuje, ale On sam jest miłością, którą wkłada, daje w nas nasze życie. Amen? Werset, który przeżywam i który chcę dzisiaj wnieść w to nabożeństwo, to znany fragment z listu Pawła do Rzymian z 10 rozdziału. I ten werset brzmi tak, przeczytam go w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Kiedy szperamy w różnych tłumaczeniach Biblii, niektóre wersety nabierają głębszego znaczenia, mają większą wymowę. W tłumaczeniu Biblii The Message dosłowne tłumaczenie tego wersetu brzmi tak. Słowo, które zbawia, jest tutaj, tak blisko jak język w Twoich ustach, tak blisko jak serce w Twojej piersi. Piękne to tłumaczenie. Słowo Boga, słowo Pana, które zbawia, a w Słowie Jego jest życie, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Słowo, które zbawia, jest tutaj. Mieszka we mnie. Jest tak blisko, jak język w Twoich ustach, w moich ustach. Jest tak blisko, jak serce w mojej klatce piersiowej. Tak blisko. I chciałbym, abyśmy przemyśleli ten werset i aby Bóg dziś do nas mówił. Dziś także przywołam pewną starotestamentową, przepiękną historię, która będzie uczyła nas postępowania w wierze. I wierzę, że Pan poruszy nasze serca ponownie, abyśmy mogli przed Nim stanąć i abyśmy mogli być dzisiaj dotknięci Bożą mocą i Bożą obecnością. Ktoś powiedział tak, że zwątpienie, czyli kiedy przychodzi wątpliwość do człowieka, kiedy zaczyna wątpić, to zwątpienie ma wielkie usta i mówi nawet niepytane o zdanie. Przemyślmy przez chwilę tą myśl, to słowo. Zwątpienie powstaje jak jakiś Goliat z popiołów. I mówi bez pytania, zaczyna dotykać nas, zaczynamy przeżywać różnego rodzaju stany. Ktoś inny powiedział, że zwątpienie jest jak wiadro zimnej wody wlane na ognisko wiary. A więc płonie coś w nas. I oto okoliczności, sytuacje w naszym życiu sprawiają, że nagle jakby kubeł zimnej wody leje się na ognisko naszej wiary. Co jest tego skutkiem? Podważa niezawodność Boga, poddaje wątpliwość rozsądek i zdrowie psychiczne tych, którzy zdecydowali się wierzyć, zaczyna wnosić różnego rodzaju niepokój i zwątpienie w życie danej osoby, która to przeżywa i otoczenia, w którym się znajduje. Bo nie łudźmy się, jesteśmy ludźmi wpływu, oddziałujemy na innych, wpływamy na innych. Chcemy inspirować się i modlić o to, aby terytorium naszego wpływu, czy pole naszego wpływu było zawsze pozytywne. Tak już jest w życiu, że niedowiarek ma wielu przyjaciół i zwolenników. Jakoś umieją się dobrać, gdzieś tam spotykają się po drodze, aby ze sobą pogadać. Natomiast człowiek wiary często musi trwać osamotniony w swoich przekonaniach. Często nie ma wsparcia. Czy ma to jakiś biblijny fundament? Chociażby popatrzmy na Eliasza, który był sam jak kołek na górze Karmel, jak palec. Sam. Nikogo nie było obok niego. Wszyscy zwątpili, a otoczyło go grono niedowiarków, ludzi przeciwnych Bogu, którzy podważali jego autentyczność. Lecz jego głos wiary, jego przekonania, jego stabilność duchowa rozbrzmiewała donośnie, przebijając się przez niewiarę i to lekceważenie, które było wokół. Aż w pewnym momencie wyczekiwania spadł ogień i rozpalił drwa na ołtarzu. Amen? On wytrwał do tego momentu, wytrwał do końca. I to jest postawa, którą musimy kreować w swoim życiu. Jest takie chińskie przysłowie, które mówi tak. Lepiej zapalić jedną świecę, niż przeklinać ciemność. Pomyślmy przez chwilę. Można tak albo tak, nieprawdaż? Eliasz dokładnie tak samo zrobił. Tak samo rozumował. Świeca, której użył, to był głos wiary w jego sercu. To było to, co Bóg włożył do jego wnętrza. Wbrew wszelkim przeciwnościom rzucił wyzwanie zwątpieniu i jednocześnie zadeklarował, ogłosił pełne zaufanie wobec Boga. Pełne zaufanie wobec tego, który jest miłością, który go umiłował i który nie zawodzi. Nie poddał się niedowiarstwu i nie uległ zwątpieniu. To jest problem współczesnego chrześcijaństwa. Ta słabość duchowa przejawia się w zwątpieniu. Poddajemy się zbyt szybko. Niektórzy ludzie upadają w wierze. Po prostu gasną, bo zwątpienie zaczyna ich przytłaczać. Inni szukają swojego miejsca gdzieś indziej, pielgrzymują, fruwają jak latawce, aby znaleźć swoje miejsce, bo niespełnione zostały ich oczekiwania w danym miejscu na wzgórzu Karmel, bo jeszcze ogień nie spadł. Wiara ma siłę deklaracji. Wiara jest żywa. Jest to słowo wiary tak blisko jak język w naszych ustach i jak serce w naszej klatce piersiowej. Tak powinno być według Bożego Słowa. To właśnie głos wiary jest wyrazem posłuszeństwa Bogu. Popatrzcie na Izajasza proroka, 35 rozdział, 3 i 4 werset. Do czego nas zachęca? Do czego nas zachęca to słowo? Wzmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Był powód, aby opadły ręce, był powód, aby kolana już były omdlałe. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się, oto wasz Bóg nadchodzi. Co trzeba robić? Mówić. Blisko ciebie jest to dobre słowo. Blisko ciebie jest żywe słowo. Blisko ciebie jest życie. Jest ono w twoim sercu, w twoich ustach. Jest to skutek wiary, która jest w nas. Pewien biblijny nauczyciel już zmarł, bardzo ceniony, szczególnie w Teksasie, w Dallas. Nazywał się Ziglar. Nawet jego książki chyba na polski język już są przetłumaczone. Mówił zawsze do swoich studentów, których nauczał. Mówił tak: nigdy nie wiecie, kiedy nadejdzie taka chwila, że kilka waszych ciepłych, pozytywnych słów tak zachęci człowieka, że będą one miały wpływ na resztę jego życia. Tak powinien wyglądać sługa Boży, który przynosi zawsze słowo ciepłe, słowo zachęty, słowo motywujące, budujące wiarę. Ten, który wypowiada słowa negatywne do waszych uszu, niech nie będzie przez was słuchany, Kościele, owce Pana. Słuchajcie słów zachęty, słuchajcie słów motywacji. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądź mocny, super, że jesteś, nie bój się, oto Bóg twój jest z tobą. Tak zachęca nas Boże Słowo. Tak zachęca nas dzisiaj Biblia. Inny człowiek powiedział tak: 3 miliardy ludzi na obliczu ziemi każdego dnia kładzie się spać z pustym żołądkiem, a 4 miliardy kładzie się z sercem głodnym, spragnionym zwykłego, ciepłego słowa czy jakiegoś słowa uznania. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Mężu, ile razy powiedziałeś żonie słowa uznania w minionym tygodniu? Ciepłe słowa zachęty. Żono, ile razy powiedziałaś mężowi coś dobrego, coś miłego, coś ciepłego? Ile razy powiedzieliśmy to naszym dzieciom? Ile razy dzieci powiedziały to swoim rodzicom? Ile jest słowa wiary w nas? Ile jest słowa motywacji, pozytywnej motywacji, by siebie zachęcać i podnosić? Potrzebujemy mocy nie tylko, by wytrwać, ale potrzebujemy mocy, by także mówić. Kościele, mamy mówić, jak Jezus mówił. Mamy mówić tak, jak Jezus nauczał. Zaprawdę powiadam wam, Ewangelia Marka, 11 rozdział, 23 werset. Jeśli ktoś powie tej górze, popatrzcie, powie, mówi do tej góry, powstań i rzuć się do morza, nie będzie przy tym żadnego zwątpienia w jego sercu, że spełni się to, czego żąda, to tak się stanie. To mówi Pan Jezus, to mówi Bóg. To zależy od tego, co jest w naszym sercu i jak przemawiam poprzez moje usta. A więc dziś apeluję i zachęcam, przemawiaj głosem pełnym wiary do kolosalnych błędów, które zdarzyło Ci się popełnić. Mam prawo przemawiać do mojego życia. Mam prawo przemawiać do sytuacji w moim życiu, mówić do nich z wiarą, aby się już nie powtórzyły. Mam prawo przemawiać z wiarą do poczucia winy, do ciągnących się za mną konsekwencji, złych konsekwencji, może podjętych złych decyzji, załamań emocjonalnych, przytłaczających problemów rodzinnych. Nazwij je po imieniu, a Bóg daje obietnicę, że góra się przesunie. Kiedy mówimy z wiarą, to właśnie czytamy w liście do Rzymian apostoła Pawła. Jest taka historia w pierwszej księdze królewskiej, 17 rozdziale, którą dziś przywołam. Nie będziemy jej czytać, ale w poszczególnych myślach przygotowałem 4 wersety z tego tekstu, które będą, wierzę, takim światłem, drogowskazem, wskazówką dla nas. Opowiem krótko. Oto pewnego dnia Eliasz otrzymuje słowo od Pana. Bóg mówił do Eliasza, a Bóg, który mówił, mówił wyraźnie i Eliasz słyszał, bo mieli relacje, bo byli we więzi ze sobą. I oto Bóg mówi, nie będzie deszczu ani rosy. Bóg mówi, nie będzie deszczu ani rosy. Eliaszu, nie będzie deszczu ani rosy. A więc Eliasz idzie nad potok Kerit. Jest to opisane w tym rozdziale. I oto nad potokiem Kerit przebywa przez jakiś czas. Oto rano kruki przynoszą mu mięso, a wieczorem przynoszą mu chleb i mięso. Aż wysechł potok. Kiedy potok wysechł, znów przemówił Pan do Eliasza. I mówi, Eliaszu, zakończył się czas tego miejsca, teraz idź do Sarepty i zamieszkaj tam u pewnej wdowy. Znacie tą historię. I pójdziesz tam po to, aby cię żywiła. Ona cię ma, będzie żywić. Ona cię ma żywić. Kiedy poprosił o wodę, nie było problemu. Ale gdy poprosił o jedzenie, zaczęły się schody. Wiecie, ta wdowa była bardzo biedna. Ona nie miała zbyt wiele. nie posiadała zbyt wiele. I kiedy on poprosił o pożywienie, o jedzenie, stwierdziła, że ona nie ma z czego. Ona nie ma nic. Mówi, proszę pana, ja mam troszeczkę oliwy i troszeczkę mąki. Oto zrobię jeden placek, jest nas dwoje, ja i mój syn, zjemy ten placek i przyjdzie nam umrzeć. Już nic nie mamy. I wtedy rozpoczyna się pewna bardzo ważna duchowa strategia, która odnosi się także do naszego życia, która po prostu towarzyszy każdemu z nas. Ta strategia się nie zmieniła. Jeśli będziemy trzymać się tej strategii, oglądać będziemy także rezultaty, które Bóg dokonywał przez tę wdowę, jej dom, kiedy prorok pojawił się przy niej. Pierwsza rzecz. Jeśli chcemy żyć wiarą, jeśli chcemy ogłaszać słowo wiary, to głos wiary musi być oparty na słowie od Boga. Dzisiaj chrześcijaństwo ma zbyt wiele słów, które podpisuje się wiarą, ale nie pochodzą one od Pana. Nie pochodzą one od Boga. Dlatego nie przynoszą skutku. Prorok zaczął działać zgodnie z Bożym poleceniem. Z Bożym nakazem. Uwierzył w to słowo, podjął działanie i przemówił zgodnie z nim. Jeśli Bóg posyła nam słowo, jeśli Bóg daje nam słowo, jeśli działamy w oparciu o słowo żywe, które mamy, jeśli czytamy rano Boże słowo i to słowo przemawia do mojego serca, porusza moim sercem, to mam prawo wyznawać to słowo, deklarować to słowo w moim życiu. Wiara to nie działanie w oparciu o instynkt czy wyobraźnię, lecz wynika ze słowa, żywego słowa, które jest nam dane, które jest posłane. To nie jest coś, co wymyka się spod kontroli. Oparte to jest na prawdzie, że Bóg powiedział, a On nie kłamie. I kiedy chwytam się tego słowa, to nigdy nie będę zaprowadzony do ślepego zaułka. To jest rezultat, owoc. Wiara to nie naukowe obliczania czy matematyczne kalkulacje. Nie na tym to polega. Bóg nie zmienia swojego zdania. Jeśli mówi do nas, to On jest strażnikiem prawdy, wiernym świadkiem, nie mającym sobie równych liderem, miłosiernym najwyższym kapłanem, a co najważniejsze, potężnym Bogiem. Potężnym Bogiem. Jeśli Bóg powiedział, to tak będzie. On się o to zatroszczy, a my możemy śmiało to ogłaszać na dachach swoich domów. Jeśli Bóg powiedział, jeśli Pan coś nam powiedział, jeśli Pan do czegoś nas prowadzi, ale może czasami trzeba być nad wyschłym potokiem Kerit. Może czasami trzeba pójść do miejsca, gdzie nie ma żadnego źródła, nie ma żadnych możliwości, nie ma niczego w zasięgu ręki, nie ma nawet na drugi placek. A więc może trzeba się znaleźć w miejscu, w którym przejdę ten test, tą próbę, że Bóg mówi do mnie, że powiedział do nas. Jeśli jej nie przejdziemy, to potkniemy się, nie będziemy oglądać tego ognia na naszym wzgórzu Karmel, który stąpi, który przyjdzie, gdy będziemy mu wierni. Po drugie, głos wiary musi być poparty czynami. To nie jest tylko, że ja sobie coś mówię. To nie jest tak, że sobie coś wyznaję i teraz wygodnie sobie siedzę i czekam, aż to przyjdzie, co sobie wyznaję. W pierwszej Księdze Królewskiej, w 10 wersecie 17 rozdziału czytamy takie słowa. Wstał więc i poszedł. Wstał i poszedł. Jeśli słyszymy od Pana i mamy potwierdzenie tego, co Bóg mówi do nas w Jego Słowie, możemy śmiało działać. Tak naprawdę życie w wierze opiera się na działaniu. To nie jest tylko kwestia uczucia, emocji, wyobrażenia. To jest działanie. My musimy działać. Jeśli Bóg nas posyła do tego miasta, abyśmy głosili temu miastu Ewangelię, to mamy iść i działać. Jeśli nie działamy, nic się nie stanie. Nikt się nie nawróci. Nikt się nie upamięta. Nikt nie przyjdzie pod krzyż Jezusa. Jeśli my nie pójdziemy, ale Panie, my czekamy, aż oni przyjdą, aż się nawrócą. Modlimy się o nich. Panie, pościmy za nimi. Nie, my musimy także działać. Musimy działać. Aktywność przynosi rezultat. Aktywność sprawia, że wiara jest urzeczywistniona czynem. Działanie. A więc działamy w oparciu o słowo. To, co wierzysz, będzie odzwierciedlać, będzie odbijać moje zachowanie. Jeśli wierzę w coś, tak wielu liderów, tak wiele służb czasami pada, dlatego że wyznawali coś, wierzyli w coś, nie widzieli skutku, ten karmel jeszcze nie był rozpalony ogniem i oni mówią, nie, to nie działa, ja się wycofuję, zmieniam, idę w innym kierunku. To jest największy błąd, jaki popełniamy. To nie jest budowanie na słowie od Pana. To jest budowanie na swoim słowie. Noe uwierzył, że nadchodzi potop. Ileż ten człowiek się namozolił. Podobno jest już pod koniec marca w kinach superprodukcja. Podobno niesamowicie pięknie zrobiony film o Noe. Wyobraźcie sobie. Głosi. Posłuchała go rodzina. 8 osób. Buduje tą łódź. Zbija te dechy. Haruje. Wszyscy się śmieją. Wszyscy mówią, Noe, co ci? Odbiło ci? Przestań. Daj sobie spokój. Odpocznij. Wyluzuj. Co ty robisz? To nie ten kierunek. Zmień ten kierunek. To nie tędy droga. Ale Noe mówi, Pan mi powiedział. Bóg powiedział, że będzie ulewa, będzie deszcz. Pan mi to powiedział. Buduje na jego słowie. I dalej wbije te gwoździe. I nosi te dechy. Mija długi okres czasu. Buduje, buduje. Nikt się nie nawraca. Nikt nie chce dołączyć do tego grona 8 osób. Nikt nie chce dojść do tej grupy, która się schroni w łodzi. Mówią, przestań, to jest niemożliwe. Ale Noe uwierzył Bogu. I po czasie zobaczył skutek. Zobaczył Boga w działaniu. Sara uwierzyła, że 90-letnia kobieta może urodzić dziecko. Wierzę, że była kobietą i tak jak na kobietę przystało, kiedy już uchwyciła się słowa od Pana, mając już prawie 90 lat, może jeszcze ich nie miała, dochodziła do 90 lat, do 90 roku życia, dochodziła do tego wieku, wzięła sobie druciki i zaczęła robić na drutach ubranka dla swojego dziecka. Co ty robisz, kobieto, masz 90 lat, przestań. To nie zadziała. Pewien angielski filozof powiedział takie słowa. O wspaniałym zakończeniu czyjegoś życia możemy powiedzieć nie na podstawie tego, ile wiedzy posiadał. Posłuchajcie, może posiadać ogromną wiedzę. O Kościele wszystko wiemy. Znamy teologię, znamy zasady, wiemy, znamy Biblię na pamięć. O wspaniałym zakończeniu czyjegoś życia możemy powiedzieć nie na podstawie tego, ile wiedział i ile posiadał wiedzy, lecz ile dokonał. Ile dokonał. Ile dokonał. Na końcu. To stwierdzenie tylko potwierdza, że wiara powinna pociągnąć za sobą działanie. Wiecie, czasami chcę być dobrze zrozumiany teraz. Często modlimy się, aby Bóg coś zrobił. Często modlimy się, tak? I zaczynam odkrywać, zaczynam gdzieś to czuć, że wiele razy jest to, co ja bym chciał, aby Bóg zrobił. Posłuchajcie mnie jeszcze raz. A więc modlę się o coś, żeby Bóg zadziałał, coś zrobił i wiele razy wyrażam moje pragnienia, żeby Bóg zrobił to, co ja chciałbym, aby Bóg zrobił. A Bóg mówi, idź zrób to, co ja chcę, a wtedy zobaczysz moje działanie. Idź zrób to, co ja chcę, abyś zrobił. Co ja ci objawiam poprzez moje słowo. Po trzecie, trzecia myśl. Głos wiary nie może dać się zniechęcić przez trudności, które stają mu na drodze. Pierwsza Księga Królewska, 17 rozdział, wiersz 12. Lecz ona odpowiedziała, jako żyje Pan, Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. oto właśnie zbieram trochę drwa. Potem pójdę, przyrządzę dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Fajna sytuacja, tak. On mówi, upiec placek i daj mi pierw. Nakarm mnie. A ona mówi, ale jako żyje Pan, Twój Bóg. Ja mam tylko dla mnie i mojego syna. Jest tego garść, troszkę oliwy. Jak z tego zrobię placek, umrzemy. Nie ma innej drogi. Co tutaj widzimy? Chciałbym, abyście teraz posłuchali tego, bo to jest jakby ta główna myśl mojego przesłania. Przeciwności losu wcale nie są naszymi największymi rywalami czy wrogami. Ja teraz mówię do dzieci Bożych. Mówię do tych, którzy śpiewają i mówią, Jezus Panem moim jest. Wszystko mogę w Jezusie. Mówię do tych, którzy ogłaszają, że w sercach ich i wnętrzach ich zamieszkał Król Chwały, Pan Panów, Lew z pokolenia Judy, Zbawiciel Świata, Mistrz nad Mistrzów, Lekarz nad Lekarzy, Chrzciciel nad Chrzcicielami, zamieszkał w naszym życiu. Mówię do Kościoła Jezusa Chrystusa. Możemy je spostrzegać, mówię o przeciwnościach losu, jako okazję daną nam po to, aby Bóg mógł okazać swoją chwałę. Amen. Też ważne, jak spostrzegam moje przeciwności, jak spostrzegam moje trudności. Czy postrzegam je jako wrogość, rywalizację ze mną, czy może widzę, że Bóg pragnie okazać swoją chwałę. Często źle oceniamy sytuację, wydając wyrok, że się to nie uda, że nie ma szans. Patowa sytuacja. A Bóg widzi to zupełnie inaczej. On sięga wzrokiem o wiele dalej i to, co stanowi problem nie do rozwiązania, dla Niego jest to tylko nasza rozpaczliwa potrzeba, a nie przeszkoda. Pamiętajmy o tym. Pewność, z jaką Eliasz stanął naprzeciwko wdowy i nie ugiął się ani troszkę pod wpływem tego, co usłyszał. To była patowa sytuacja. Głos wiary wie, że Pan jest w stanie zadziałać pomimo niesprzyjających okoliczności i zachowuje się tak. Człowiek, który jest napełniony wiarą, zachowuje się tak, jakby te trudności były dla niego niby lub niczym przysłowiowa bułka z masłem. Tak zachował się Eliasz. Dlatego podziwiam go. Podziwiam jego wiarę. Jak wiemy z reszty tej historii, ten posiłek wcale nie okazał się ostatnim. Dziś mamy wgląd w całą tą historię, zachęcającą historię. Lecz na skutek posłuszeństwa wobec słowa Pana, wszyscy byli świadkiem cudu nadprzyrodzonego zaopatrzenia. Abraham Lincoln ogłosił kiedyś, to były prezydent Stanów Zjednoczonych, miał taką modę, miał takie powiedzenia, jedno z nich brzmi tak, za chmurami zawsze świeci słońce. Tak mówił Lincoln. Nie bądź zniechęcony ciemnością, nadchodzi poranek. Trudne chwile niedługo się skończą. Nadchodzi nowy dzień. Powiedz to przez wiarę i z radością przyjmij to do wiadomości. Dobry kasnodzieja z tego Lincolna. Ładnie zachęcał. Nie mówił, a słuchaj, już koniec po tobie. Masz przerąbane, przechlapane. Na pewno nagrzeszyłeś w życiu tyle, że teraz ci nic nie wychodzi. A w ogóle to nie wiem, po co ty tu jesteś. Może byś się zajął czymś innym. To nie są słowa zachęty. To nie są słowa motywujące, inspirujące nas. Może jest ciężko, może są chmury. Kościele, może nie jest łatwo nam. Może się zmagamy. Może przechodziłem przez doliny. A ja za Abrahamem Lincolnem dziś powiem, za chmurami zawsze świeci słońce. Kochany Kościele, nie bądź zniechęcony ciemnością. Nadchodzi poranek. Trudne chwile niedługo się skończą. Nadchodzi nowy dzień. powiedz to przez wiarę. Wyznawajmy to z radością, że Bóg jest po naszej stronie i On nam pomoże zwyciężyć. Możemy to osiągnąć. I ostatnia krótka myśl. Głos wiary wyznaje, że stawia wszystko na Boga, bo wierzy po prostu, że On nie zawiedzie. Po prostu. Pierwsza Księga Królewska 17:14. Gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Tu jest obietnica. Tu mamy słowo od Pana. To słowo akurat, 14 werset, dotyczy dwóch osób. Dotyczy wdowy i dotyczy Boga. Dwóch osób. Kobieta przeszła próbę wiary, a Bóg wierności wobec danego przez siebie słowa. Dotyczy dwóch osób. Bo oto ta wdowa musiała się zmierzyć z obietnicą Bożą. To ona otrzymała słowo obietnicy, że mąki w garncu nie braknie. Bóg to słowo powiedział poprzez Eliasza do wdowy. A więc oto stoi ta wdowa u Boga, która przeszła przez trudny czas w swoim życiu. Stoi przed Panem i ma słowo od Niego. Jest to pewnego rodzaju test. I dziś my, znając tą historię, możemy powiedzieć chwała Panu, że oboje zdali go na przysłowiową piątkę. Oboje. Ta samotna matka podjęła ryzyko i postawiła wszystko na Boga. Uwierzyła Mu. A Bóg zadziałał. Był wierny. Bo gdyby tak nie było, to rzeczywiście groziłaby im śmierć głodowa. Ale Bóg się zatroszczył. Ona zdecydowała, że postawi wszystko na Boga, na Jego obietnicę. I że On nie zawiedzie. Tyleż razy czytamy, że Bóg, nasz Pan Wszechmocny, dotrzymuje obietnic. Bóg dotrzymuje obietnic. Jego zaopatrzenie nadeszło. Bóg nie boi się prób. On jest wszechmogący. On wszystko może. Ktoś powiedział, podoba mi się to zdanie, nasz Pan Bóg zawsze dobrze wypada na testach. Nigdy nie zawodzi. Dlatego tak bardzo Go kochamy. Dlatego chcemy Go bardziej kochać. Dlatego zachęcam, abyśmy Mu ufali. Bo jeśli tak nie jest, to po co nam to wszystko? Nieprawdaż? Albo. Albo żyję dla mojego Boga, albo polegam na Nim, albo jestem w Jego rękach, jestem Jego kochanym dzieckiem, umiłowanym, o które się On troszczy. On ma o wiele większe zrozumienie nas samych, niż my sami rozumiemy siebie i nas ludzie oceniają. Jakież to dziwne, jakież to cielesne z naszej strony, że patrząc na drugiego człowieka oceniamy go, jak wygląda, jak się ubrał, co sobą prezentuje. Jakby to było najważniejsze. A Biblia mówi, że Pan patrzy na serce. Bóg patrzy na serce. Bóg patrzy na to, co jest w Jego wnętrzu. Bóg patrzy na to, czy tam jest to zaufanie, jest ten pokład wiary, który ufa Mu, który polega na Nim. Kiedy On to widzi, to honoruje to, nagradza to. Nie wiem, czy w Sarepcie był zbór, jeszcze wtedy nie było. Nie wiem, ile ta wdowa miała relacji wcześniej z Panem Bogiem. Prawdopodobnie nie miała, dopóki Eliasz się nie pojawił. To było pierwsze słowo może, które usłyszała, że ma Bogu zaufać i polegać na obietnicach, które On daje. I nie zawiodła się. Otrzymała. I dziś, gdy będziemy się modlić, chciałbym, abyśmy tak do Boga też podeszli. Z naszymi prośbami, z naszymi potrzebami. Abyśmy wierzyli Mu, abyśmy wyznali to w modlitwie, że Pan jest większy niż to, przez co przechodzimy. Że dla Niego jest to sprawa do rozwiązania, że On się nie boi takich wyzwań. Chcielibyśmy powstać. To dla nas są ogromne wyzwania. To dla nas jest próba. To dla nas wiele razy nie jest łatwo. Dlatego dziś zachęcam, dziś głoszę, abyśmy pamiętali, że to Słowo, które żyje, że obietnice Boże, że to, co On posyła do naszego serca, jest tak blisko jak język w naszych ustach, jest tak blisko jak serce w naszej klatce piersiowej. Jest tutaj, mieszka tu. Ten, który stał się ciałem, ten, który przyszedł nas zbawić, ten, któremu otworzyliśmy drzwi naszego serca i przyjęliśmy Go jako swojego Pana i Zbawiciela, jest z nami, jest naszym Panem, jest naszym Zbawicielem. Ale Biblia mówi, że jest także drogą do naszego Ojca, jest pośrednikiem między nami a Bogiem, jest orędownikiem naszym, jest lekarzem ciała i duszy, jest tym, który chleb rozmnaża, jest tym, który zamienia wodę w wino, jest tym, który ma moc wzbudzić z martwych, jest tym, który może rozwiązać każdą sytuację. I teraz się jestem gotowy powiedzieć: Panie, tak poddaję się Tobie, zrobię to, co Ty chcesz, bo tu jest klucz. Czasami wymaga to pokory, czasami wymaga to złamania, czasami wymaga to skruchy przed Bogiem, bo ja nie chcę zrobić to, co Bóg by chciał, chcę zrobić to, co ja bym chciał, i proszę, pobłogosław to, Panie. Modlę się, abyś teraz Ty uczynił to, o co Cię proszę. Chciejmy polegać na Nim. Chciejmy polegać na Nim. Halleluja Ci, Jezus. Pan jest tutaj obecny. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci, że możemy dziś być przed Tobą i z Tobą tu jesteśmy. Panie, Ci dziękuję, że Ty mówisz do mojego serca. Ja biorę to słowo, Panie, i wbrew wszystkiemu, może wyglądając na szaleńca w tym świecie, chcę Tobie zaufać. Chcę wierzyć, Panie, Twoim obietnicom. Chcę, Panie, trzymać mocno się Twojego słowa, które wkładasz do mojego serca. Panie, bez względu na okoliczności i przeciwności, nie pozwolę, aby zwątpienie ogarnęło mną, aby skasiło ten ogień w moim sercu. Panie, nie pozwolę, aby wszelkiego rodzaju przeciwności zatrzymały mnie, zatrzymały nas. Panie, chcemy iść dalej, chcemy oglądać Twoją chwałę. Chcemy, Panie, zmierzyć się z przeciwnościami, z wyzwaniami, z trudnościami, po to, aby doświadczyć Twojego błogosławieństwa, Twojej chwały, Twojej manifestacji mocy, abyśmy mogli zakosztować, jak wielki jesteś, Panie, jak potężnym Bogiem jesteś, Panie. Niech brzmi w nas, w naszych sercach i na naszych ustach słowo wiary. Panie, tak wyrzucamy precz wszelkie słowa zwątpienia. A nawet jeśli przyjdzie nam stanąć na naszym wzgórzu Karmel, osamotnieni, będziemy wierzyć jak Eliasz. Będziemy ufać Tobie, Panie. Będziemy polegać na Tobie. Będziemy wierzyć, że Ty masz wszelką moc, aż stąpi ten ogień, który zapali ten ołtarz. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś takim Bogiem. Dziękujemy Ci, że nie musimy tego kwestionować, że nie musimy dziś tego podważać, ale możemy stać mocno w oparciu o Twoje obietnice. Dziękuję Ci, Panie, za to, że przyjdzie taki dzień, że nasze oczekiwania Ty spełnisz, że będzie taki czas, kiedy oliwy w garnku nie braknie, mąki nie będzie brakować, że będziemy oglądać Twoje ponadnaturalne działanie w różnych sferach naszego życia. Panie, dziękujemy Ci, że Ty to już czynisz, że wielu z nas tego doświadcza i, Panie, wszyscy będziemy mogli tego doświadczać, bo Ty jesteś Bogiem wiernym, Ty jesteś Bogiem, który rozwiązuje trudności, Ty przechodzisz przez każdy test, przez który przechodzimy, przechodzisz zwycięsko i podnosisz nas. Dlatego Tobie ufamy, Panie, dlatego Tobie wierzymy, dlatego na Tobie polegamy. Dziękuję Ci, Panie. Jeśli ktoś potrzebuje dziś modlitwy, chciałby przyjść do Pana ze swoim życiem, chciałby powiedzieć: Panie, oto stoję z słowami wiary w moich ustach przed Tobą. Oto chcę powiedzieć tej mojej górze, tym moim przeciwnościom, tym moim trudnościom dzisiaj, w imieniu Twoim. Chcę powiedzieć, bo dałeś mi obietnicę, aby przesunęły się, aby odeszły, aby zostały zniwelowane te te pagórki, te warownie, te twierdze, które życie postawiło, które diabeł postawił. Chcemy się modlić o was, a także o tych, którzy potrzebują modlitwy.